Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Pakistanie pochowano dwóch chrześcijan zamordowanych przez islamskich fundamentalistów. Za chwilę powiemy o niepokojących skutkach obowiązującej tam ustawy o bluźnierstwie. Następnie nadamy relacje z jasnogórskiej pielgrzymki stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nasz program zakończy refleksja ojca Leona Knabita z cyklu Uczynki Miłosierne, tym razem o pouczaniu nieumiejętnych. 20 lipca na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Prawdziwą egzekucją nazwali świadkowie zamordowanie dwóch chrześcijan w Pakistanie. Zostali oni zastrzeleni na schodach sądu w Faisalabadzie, który uwolnił ich od zarzutu o bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Dwaj bracia, Rashid Emmanuel i Sajid Masih Emmanuel, mieli być odwiezieni do więzienia i następnie zwolnieni, gdy dosięgły ich kule islamskich fundamentalistów. Ciężko ranny został także eskortujący ich policjant.
Pogrzeb zabitych chrześcijan odbył się we wtorek rano. Przewodniczył mu katolicki ordynariusz Faisalabadu. Biskup Joseph Kutz wyraził nadzieję, że przelana niewinnie krew pomoże wyleczyć najgorsze pakistańskie choroby, jakimi są nienawiść i przemoc. Dodał, że aby zmienić obecną mentalność, trzeba wiele wzajemnego wysiłku i współpracy międzyreligijnej. Biskup Kutz wskazał zarazem, że dwaj bracia padli ofiarą niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Także w czasie swej ostatniej wizyty w Polsce pakistański hierarcha mówił, że to prawo jest korzeniem zła i powinno być zniesione.
Prawo to zostało wprowadzone w latach 80. Ma ono trzy paragrafy, z których drugi mówi, iż jeśli ktokolwiek znieważy święty Koran, może zostać skazany na dożywocie. Natomiast paragraf trzeci stwierdza, iż jeśli ktokolwiek znieważy proroka Mahometa w słowie, postawie, piśmie lub w jakikolwiek inny sposób, pośredni lub bezpośredni, podlega karze śmierci. Jeśli przyjrzeć się temu prawu, ma ono bronić honoru proroka Mahometa i święty Księgi Koranu przed znieważeniem. Niestety prawo to może być nadużywane i tak dzieje się w wielu przypadkach. Niezmiernie łatwo oskarżyć kogoś o wypowiadanie się przeciwko Mahometowi, pisanie przeciwko niemu lub znieważenie Koranu. Rodzi to ogromne trudności i problemy. Wielu ludzi z powodu fałszywego oskarżenia zostało zabitych, nawet jeśli można było udowodnić, że są niewinni. Tego typu prawodawstwo wzmaga religijną zaciekłość niektórych muzułmanów. Prawo o bluźnierstwie bywa nadużywane, z powodu czego cierpią ludzie. Dlatego też podkreślamy, że prawo to powinno zostać zniesione.
Tymczasem atmosfera w Faisalabadzie po zamordowaniu dwóch chrześcijan określana jest jako wybuchowa. Istnieje realna obawa, że dojdzie do kolejnych aktów przemocy. Muzułmanie, podżegani do nienawiści przez imamów, obwieszczają bowiem, że nie darują znieważenia swego proroka. Stąd z zamieszkiwanej przez około 100 tysięcy chrześcijan dzielnicy Warispura uciekają kolejne rodziny. Mimo że policja patroluje ulice, dochodzi do starć.
Obserwatorzy podkreślają, że przed rokiem oskarżenie o bluźnierstwo doprowadziło do fali antychrześcijańskiej przemocy w dwóch wioskach w Pendżabie, Korian i Kodżra. Zginęło wówczas 7 chrześcijan, w tym kobiety i dzieci, a napastnicy zniszczyli około 100 domów i kilka kościołów. Z kolei biskup Kutz przywołuje historię z 1994 roku, kiedy to Mansur Masih, uwolniony od zarzutu o bluźnierstwo, został zamordowany wychodząc z sądu w Lahaurze. Co więcej, wówczas fundamentaliści zamordowali także jednego z sędziów, który przyczynił się do jego ułaskawienia. W swym ostatnim raporcie na temat wolności religijnej Departament Stanu USA podkreśla, że ustawa o bluźnierstwie często wykorzystywana jest do dyskryminowania mniejszości religijnych żyjących w Pakistanie.
Ponad 2000 stypendystów uczestniczy na Jasnej Górze w pielgrzymce zorganizowanej z okazji 10-lecia działalności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W sanktuarium zgromadzili się byli i obecni stypendyści, ich rodzice, wolontariusze, przyjaciele fundacji oraz wszyscy ci, którzy przyczynili się do jej powstania i rozwoju. Młodzi dziękują Bogu przede wszystkim za dar papieża Polaka oraz za ofiary składane przez społeczeństwo w Dniu Papieskim na fundusz stypendialny.
Jubileuszowemu spotkaniu towarzyszą słowa Nowe Tysiąclecie erą ludzi świętych, zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w 1999 roku w Starym Sączu. Papież zachęcał, by nie lękać się być świętymi.
Potrafić być świętym na co dzień, tak w naszym otoczeniu, w naszym środowisku, w którym żyjemy, w którym się obracamy, w którym pracujemy, uczymy się. To jest zadanie, które stawia nam Chrystus, które nie przekracza naszych możliwości, nie jest ponad nasze siły. Ja staram się, nie wiem czy być świętą, po prostu staram się być miła dla każdego. Staram się wypełniać sumiennie moje obowiązki.
Świętość jest drogą, nie jest stanem, ale świętość to właśnie jest zadanie, to jest jakiś cel, jakiś horyzont, w którego stronę idziemy.
Jestem przekonany, że ci młodzi chrześcijanie,
mówi ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski,
czy to studenci, czy to licealiści, czy gimnazjaliści, to są ludzie, którzy świadomie żyją wartościami chrześcijańskimi, nie dlatego, że są uczestnikami stypendium dzieła Nowego Tysiąclecia, ale dlatego, że oni dostrzegają chrześcijaństwo i człowieczeństwo w prawdzie. W prawdzie radości, owszem, prawdzie wiary, która ukazuje wymiary życia chrześcijańskiego, ludzkiego i tak dalej.
Czterodniowe spotkanie, które zakończy się w czwartek, jest dziękczynieniem za 10 lat istnienia fundacji i przygotowaniem duchowym do wyniesienia na ołtarze sługi Bożego Jana Pawła II.
Czas podsumowań jest z jednej strony czasem dziękczynienia, czasem prośby o drugie tyle, ale jest też czasem rachunku sumienia. Ja myślę, że dzisiaj mamy na przykład dzień skupienia i to jest sposób szczególny, taki rachunek sumienia, w jaki sposób ja z tej pomocy fundacji skorzystałem.
Idea fundacji narodziła się w 1999 roku po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Powołana została w 2000 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski. To dzieło to upamiętnianie nauczania Ojca Świętego w formie budowania żywego pomnika, mówi ksiądz prałat Jan Drop, przewodniczący zarządu fundacji.
Ten pomnik był największą jego radością spośród wszystkich, którymi Polacy uczcili Jana Pawła II. Ten był najbliższy jego sercu. Właśnie w ten sposób chcemy z Janem Pawłem II podziękować wszystkim tym, którzy budują ten wspaniały pomnik, bo to jest realizacja jego nauczania.
Nazywam się Beata Mrzewka, w fundacji jestem od 4 lat. Fundacja to bardzo ważna przygoda w moim życiu i bardzo ważna szansa. Szansa edukacyjna, ale też szansa poznania mnóstwa ciekawych, bardzo miłych ludzi. To jest ogólne założenie fundacji, żeby wymagać od siebie i dawać też innym dużo z siebie. Programy formacyjne, które składają się również na cały program stypendialny, pomagają nam dostrzegać to, co jest ważne. Myślę, że każdy stypendysta mniej bądź więcej zna nauczanie papieża Jana Pawła II i jego homilie były bardzo przystępne dla większości młodych osób, nie tylko. I myślę, że to jest bardzo ważne, pomaga w realizacji tego, czego papież nauczał i to nie jest trudne.
Jestem Dawid, stypendystą jestem od 4 lat, od obozu we Wrocławiu. Każdy ma jakąś swoją intencję z pewnością na tą pielgrzymkę. Natomiast tutaj ten program formacyjny pokazuje nam, żebyśmy jednak się zastanowili przez te 10 lat, czy rozwijamy się tylko intelektualnie, czy jednak pogłębiamy też te pozostałe wymiary pomocy fundacji.
Myślę, że mamy bardzo dużo oczywiście powodów osobistych i takich ogólnofundacyjnych, żeby się modlić. Dla mnie to jest bardzo ważny obóz, obóz pielgrzymka, ponieważ tutaj mamy szczególnie dużo czasu na to, żeby przebywać na Jasnej Górze, na to, żeby się modlić. Możemy zastanowić się, co chcielibyśmy zmienić w naszym życiu i o co chcielibyśmy prosić Matkę Bożą.
Stypendyści pierwsi kończą studia. Zresztą studiują na przeróżnych kierunkach i na wszystkich największych uczelniach w Polsce. A chcemy, żeby studiowali na tych największych uczelniach, nie tylko na tych malutkich szkołach, ale żeby byli absolwentami właśnie liczących się i prestiżowych uczelni. I wiem, że chcą założyć stowarzyszenie absolwentów. I to im pozwoli na bycie razem. To im pozwoli na wspólną bazę adresową, telefoniczną, na wspieranie siebie, na kontakty wzajemne. Bo przecież oni mają przyjaciół na dziś w całej Polsce i szkoda by było tych przyjaźni, żeby one się gdzieś zatraciły. Dlatego jak najbardziej popieramy to, że zakładają czy założą stowarzyszenie absolwentów. Bo i w tym stowarzyszeniu, jak oni mówią, będzie sekcja na przykład prawna, będzie sekcja medyczna, sekcja farmaceutyczna, bo są na wszystkich studiach, czy sekcja nawet dziennikarstwa, czy jakieś inne sekcje informatyczna, bo w ten sposób mogą nawzajem siebie wspierać, a równocześnie wiele zrobić wspólnie. Dziękuję wszystkim w imieniu stypendystów, w imieniu tych wszystkich, którzy budują żywy pomnik Janowi Pawłowi II.
Pielgrzymkę zainaugurowała Eucharystia w Archikatedrze Częstochowskiej. Po niej młodzi wzięli udział w czuwaniu na błoniach. Dziś przeżywają Dzień Skupienia, czyli czas modlitwy i wyciszenia. Jutro wezmą udział w uroczystej mszy świętej na wałach Jasnej Góry. Na zakończenie pielgrzymki młodzi uroczyście zawierzą siebie, fundacji i wszystkich jej przyjaciół opiece Matki Bożej. Dla Radia Watykańskiego Ilona Mielczarek, Radio Jasna Góra.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca.
W drugim naszym rozważaniu o uczynkach miłosiernych względem duszy zastanowimy się nad problemem nieumiejętnych pouczać. Nie jest przyjemnie spotykać się z mentorami, którzy wszystko wiedzą lepiej i uważają za swe zadanie pouczanie, kogo się da i przy każdej okazji. Od takich odróżniamy jednak tych, którzy szczerze pragną spieszyć drugiemu z pomocą płynącą z prawdziwej życzliwości. Narzekamy dzisiaj na to, że narzekamy. Nie da się jednak nie narzekać na to, co jest treścią kolejnego uczynku miłosiernego, bo ogólnie rzecz biorąc spotykamy się codziennie ze straszliwą nieumiejętnością, ignorancją. Począwszy od dziecka, któremu w duchu bezstresowego wychowania, promowanego zresztą przez Unię Europejską, na ogół rodzice nie dają tego, co się nazywa kinderstubą. Takie dziecko nie umie milczeć, kiedy mówią dorośli, nie umie ładnie jeść, nie umie zachować się przy gościach i w kościele, nie umie zachować porządku w swoich rzeczach, nie umie poprawnie mówić i czytać, popełnia fatalne błędy ortograficzne, nawet gdy z czasem osiągnie wysokie stopnie naukowe, nie zna polskiej literatury, nie zna historii ani geografii Polski i świata. Kompletna ignorancja w dziedzinie religijnej, historia Kościoła, prawdy wiary, liturgia, sposób postępowania według etyki chrześcijańskiej. To wszystko jest gdzieś na marginesie życia i na marginesie kształcenia. I takie postawy pozostają później u ludzi starszych, którzy nie są skorzy do przyjmowania pouczeń, gdyż wstyd im się przyznać, że tylu rzeczy nie wiedzą i nie umieją. A tu już nie chodzi nawet o grzechy czy poważne wykroczenia moralne, ale o to, co wchodzi w zakres szeroko pojętej kultury. Czy tak ma zostać? Wśród zaleceń dawanych średniowiecznym mnichom było i takie. Mnich winien wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. Na szczęście i dzisiaj są ludzie, którzy nie boją się ani nauczania, ani też przyjmowania pouczeń. Sami mają ambicję, by wiedzieć wszystko, co się odnosi do ich zawodu, a nawet jeszcze i coś ponadto. A do tego chętnie i kompetentnie dzielą się wiedzą z innymi. Według tradycyjnego i to wcale nie najgorszego modelu, pierwszym podmiotem nauczania jest zawsze dom. Kościół i szkoła stanowią zasadniczo podmioty pomocnicze, konieczne tam, gdzie możliwości domu okazują się niewystarczające. Dom uczy najpierw miłości do rodziny i do świata. Rodzice uczą na początku przez świadectwo, miłość do siebie i miłość do dziecka wyrażaną gestem i życzliwym słowem. Uczą mowy przez mówienie do dziecka, nawet kiedy ono jeszcze dokładnie wszystkiego nie rozumie. Uczą przez kulturalną i pełną życzliwości rozmowy między sobą. Dzieci mają się nauczyć tego, że wobec starszych nie narzuca się zbyt nachalnie swoją osobą, nie mówi się głośno, nie hałasuje, zwłaszcza wobec ludzi, którzy dom odwiedzają. Uczą się porządku w swoich rzeczach i w pomieszczeniach wspólnych, współpracy przy prowadzeniu domu, sprzątaniu, przygotowaniu i podawaniu posiłków. Uczą się też ładnie jeść, czego przykład powinni dawać rodzice. Jak wielu jest dzisiaj ludzi, którzy rozkładają się z łokciami na stołach, a piją ze szklanki czy filiżanki stojącej na stole, ledwo uniesionej, bez próby nawet podniesienia jej wyżej, do ust. Przykładem dla nich mogą być użytkownicy mocniejszych trunków, którzy zawsze mają dość siły, by kieliszek podnieść w górę nawet dość wysoko. Należy też wspólnie wykazać się dbałością o kwiaty i zwierzęta. Najpierw te domowe, jeśli takie są, a później wszystkie inne napotykane poza domem. Rodzice wierzący pamiętają, że pierwsza katecheza to jest właśnie katecheza domowa. Już przy chrzcie dziecka rodzice przyrzekają, że wychowają je w wierze katolickiej, a więc najpierw świadectwo codziennej modlitwy, uczęszczania w niedzielę i święta na mszę świętą oraz obchód tradycji religijnej w rodzinie. Można w tym miejscu od razu powiedzieć o Kościele jako o pierwszym środowisku, które wspiera dom w pracy wychowawczej i naukowej. Wbrew mniemaniu wielu, Kościół nie ma zastępować domu. Dzisiaj jednak często musi to czynić. Jasne, że trudno wymagać od wszystkich rodziców, by byli odpowiednio wykształceni religijnie i że mieli talenty pedagogiczne. Warto jednak pamiętać, że w dawniejszych czasach nie było jakiejś szczególnej katechizacji małych dzieci. Naukę przekazywano rodzicom, a oni wraz z dziadkami i babciami dawali dzieciom podstawy wiary. Dzisiaj Kościół zarówno w świątyni, jak i w całej działalności duszpasterskiej musi często zaczynać od początku i uzupełniać, a nieraz wprost zastępować dom nie tylko w sprawach wiary, ale i we wspomnianych wyżej podstawach kultury i wychowania. I wreszcie szkoła ma uczyć i wychowywać, a na razie od bardzo dawnych czasów jest raczej wciąż reformowana przez odpowiednie władze. Ponadto w Finlandii programy nauczania są od wielu lat stałe, niezbędnymi tylko modyfikacjami. I wychodzi to na dobre nauczycielom i uczniom. Szkoła ma dawać solidne podstawy wiedzy ogólnej, określone wykształcenie specjalistyczne i przygotować do życia. Wynaturzone często poszanowanie praw ucznia przy nieposzanowaniu praw nauczyciela przynosi opłakane skutki. Sprawa naturalnego wiadomo, że trzeba szanować starszych, a pozostawienie niedojrzałym dzieciom, a potem młodzieży wolności wyboru, niech się uczy tego, czego chce, prowadzi do wypaczenia charakteru, bo w ten sposób nie nauczy się dyscypliny i do obniżenia poziomu. Za caratu dogłupiało się Polskę do poziomu Rosji. Czy dzisiaj też się chce Polaków dogłupić? A wiele opinii o sposobie zdawania matury daje się to potwierdzać? Dogłupić? By łatwiej można było nimi manipulować? Następny punkt za tydzień będziemy mówili o tych, którzy wątpią, wątpiącym dobrze radzić.
Tu Radio Watykańskie. Audycja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.